ostatniego dźwięku, do ostatniego tchnienia. Bob Geldof, I Don't Like Monday, formacja Boomtown Rats, poranek wnet z Dublina. A przy naszym stanowisku za chwilę Krzysztof Skowroński będzie rozmawiał z panem doktorem Jarosławem Płacheckim, dziekanem Wydziału w Dublinie Staropolskiej Szkoły Wyższej, działającej przy Dublin City University, ale również wcześniej, między innymi prezes najstarszej polonijnej organizacji Irish Polish Society, która powstała nomen omen 40 lat temu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
40 lat, a jak długo pan przebywa w Irlandii?
Niedługo będzie 20 lat.
I?
No i zadowolony. I zadowolony, i szczęśliwy.
Staropolska Szkoła Wyższa, ale może zacznijmy od tego dnia deklaracji niepodległości irlandzkiej. To jest takie święto, które będzie obchodzone w Staropolskiej Szkole Wyższej?
No jest na pewno. To święto będzie łączone też z innymi okolicznościami, innymi uroczystościami, między innymi z Towarzystwa Irlandzko-Polskiego. Planujemy we wrześniu wspólną konferencję naukową poświęconą i 40-leciu Towarzystwa, i też no, tym wydarzeniom, które wydarzyły się w Irlandii 100 lat temu.
Staropolska Szkoła Wyższa, to jest, to powstała tutaj w Irlandii, czy Staropolska Szkoła Wyższa ma filię na całym świecie? Co to za szkoła?
Staropolska Szkoła Wyższa jest uczelnią kielecką, jest uczelnią pedagogiczną. I od 5 lat prowadzi tutaj zajęcia w Dublinie. Natomiast sam wydział ma już 10 lat. Poprzednio był prowadzony przez Wyższą Szkołę Rozwoju Lokalnego w DCU. W 2014 roku wydział został wcielony do Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach i prowadzi swoją działalność od tego czasu.
I tytuł magistra w Staropolskiej Szkole Wyższej można uzyskać?
W Dublinie można uzyskać tytuł licencjata, natomiast studia drugiego stopnia można kontynuować w Kielcach.
Czy to są studia tylko dla Polaków, tylko dla Irlandczyków, czy dla każdego? Czy Irlandczycy są jacyś w szkole?
Nie, studia są, no powiedziałbym, niszowe. To są studia dla Polaków prowadzone w języku polskim i są to studia dla tych osób, które po powrocie do kraju będą chciały powiedzieć: no, zrobiłem coś tutaj dobrego, zarobiłem trochę pieniędzy, zdobyłem dyplom i nauczyłem się czegoś, widziałem trochę świata.
20 lat w Irlandii znaczy, że był pan świadkiem napływu Polaków, bo 20 lat temu spotkać Polaka na ulicach w Dublinie było trudno.
Tak, to prawda. Ja tu jeszcze przyjeżdżałem, no, żeby zrobić doktorat, kiedy tutaj Polaków obowiązywał tak zwany work permit, czyli pozwolenie na pracę. To się zmieniło w roku 2004, kiedy na ulicach Dublina zaczęli pojawiać się najpierw pojedynczy młodzi ludzie z teczkami, z życiorysami. To było około wakacji, to byli studenci, a potem już masowo zaczęli przyjeżdżać nasi rodacy, żeby tę pracę zdobywać i uczyć się języka angielskiego.
Jak to zmieniło atmosferę w Dublinie? To, że mieszka tutaj kilkadziesiąt tysięcy osób, które przyjechało i przyleciało z Rzeczpospolitej i tutaj stara się żyć, i to żyć normalnie.
Bardzo pozytywnie. Jesteśmy tutaj otwarcie przyjmowani. Wprowadzamy tutaj na pewno nowe elementy kontynentalne. Importujemy trochę tutaj do Irlandii swoich i produktów, i zachowań na pewno, ale jest to dobre, bo Irlandia jest takim miksem troszkę chyba na wzór Wielkiej Brytanii w tej chwili, gdzie ta wielokulturowość ma się dobrze.
A doktorat na temat stosunków polsko-irlandzkich pan napisał, czy historii Irlandii?
Ja pisałem doktorat na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Nauk Politycznych z systemu politycznego Irlandii.
Ten o tym systemie politycznym Eryk Kozioł nam opowiedział, która partia rządzi, która ma większość, która ma mniejszość, ale co jest charakterystycznego dla tego irlandzkiego systemu politycznego?
No, charakterystyka główna polega na tym, że nie ma tutaj takiego kontynentalnego podziału na stronę lewą i stronę prawą, natomiast ten podział wynika ze stosunku do tegoż układu podpisanego przez Wielką Brytanię i Irlandię w roku 21. I teraz zwolennicy tego układu generalnie gromadzą się wokół partii Fine Gael, natomiast przeciwnicy tego układu gromadzą się wokół Fianna Fáil.
Chociaż to już jest daleka historia, bo stulecie tego faktu, właściwie 98 lat temu, bo 21 rok był 98 lat temu, więc historia ma takie znaczenie dla Irlandczyków?
Ma. No, trzeba pamiętać o tym, że w czasie wojny domowej zginęło więcej Irlandczyków niż w czasie wojny polsko, czy irlandzko-brytyjskiej. Więc te rany, no, oni raz, że potrafili zabliźnić, dwa, potrafili zakopać głęboko i dzisiaj się najzwyczajniej na świecie dogadują pomimo tych różnic.
A potrafią wybaczyć Anglikom te wszystkie lata, w których Irlandczycy byli upokarzani?
Tak, i dlatego większość Irlandczyków jest fanami Manchester United.
Bo to był wiek XIX, a to społeczeństwo irlandzkie, w jaki sposób jest zbudowane? Czy są rodzinni, kastowi, czy też nie?
No, rodzina jest głównym elementem tutaj na pewno w Irlandii, przy czym są to rodziny wielopokoleniowe i no, wielodzietne. Myśmy to w Polsce w ten sposób to się określa, natomiast tutaj nie ma to tego pejoratywnego wydźwięku. Średnia dzietność, można powiedzieć, w Irlandii to jest 3,5 i dlatego jest to społeczeństwo młode, rozwijające się i stąd ten boom gospodarczy, z którego wszyscy tutaj korzystają.
I stąd też ewolucja postaw Irlandczyków, którzy od społeczeństwa wierzącego, katolicka Irlandia, bardzo się zmieniła przez ostatnich 20 lat.
Nie, to nie ma z jednym, drugim nic jakby w związku z tym, czy wierzą, czy nie, to raczej jest otwartość na świat. Oni nadal pozostają praktykującymi katolikami, natomiast no jest to, na pewno są to postawy modernistyczne i postawy otwartości. Po tych 80 latach Irlandczycy zobaczyli, że można żyć inaczej. Być może sprzyja temu klimat polityczny i to, co się dzieje w Europie. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało w przyszłości.
A to Towarzystwo Polsko-Irlandzkie, kto do niego należy, co robi?
Towarzystwo Irlandzko-Polskie powstało, tak jak Tomasz Wybranowski wspomniał, 40 lat temu. No i takim bezpośrednim przyczynkiem do jego powstania była wizyta papieska Jana Pawła II tutaj w 79 roku. Na początku była to grupka niewielu Polaków. Pierwsze takie meeting, spotkanie nastąpiło 7 stycznia 79 roku. Dzisiaj jest to najstarsza działająca organizacja z własnym domem, z własną historią, z własnymi tradycjami, z własnym wydawnictwem i otwarte jest dla wszystkich, którzy mieszkają w Irlandii.
Doktor Jarosław Pochecki naszym gościem. Nie będę tutaj wyważał otwartych drzwi, jesteśmy na ty, współpracowaliśmy przy kilku projektach. Jarku, rzecz bardzo ważna, bo my często mówimy, że nam, Polakom, tutaj brakuje tego otwarcia i tego przedarcia się krosowego na przecięciu Irlandczyków i Polaków. IPS-owi to się udaje, ponieważ gdzieś tak po 50% Irlandczyków i Polaków, ale z drugiej strony robicie, ty robisz rzecz niezwykłą, ponieważ musimy poopowiadać o tych rocznikach, dzięki którym Irlandczycy wiedzą troszeczkę więcej o nas, o nas naszej historii, o tych wszystkich krzyżowych losach polsko-irlandzkich.
Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego jest tylko takim niewielkim skutkiem, przyczynkiem do tego, co się dzieje w towarzystwie. No, publikujemy tam od lat 4-5. Towarzystwo składa się z członków polskich i irlandzkich, rzeczywiście jest to po 50 mniej więcej procent. Do towarzystwa należą raczej rodziny irlandzko-polskie, stąd też no, mówimy w języku angielskim, ale często też są to przybysze z Wielkiej Brytanii, polscy, którzy się urodzili już tam, dla których język polski jest językiem drugim i po prostu dobrze czują się w naszych progach.
Pozdrawiamy panią prezes.
Pozdrawiamy Joasię Piechotę.
Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w dublińskim studio Radia Wnet, bo to jest studio w Dublinie, ale to jest studio, które zostawiamy Tomaszowi Wybranowskiemu i mamy nadzieję, że Radio Wnet, radio na żywo, radio dwóch stolic zakorzeni się w trzeciej stolicy w Dublinie i będziemy mogli na bieżąco i właściwie codziennie opowiadać o tym, co tutaj się dzieje, czym żyją Polacy, czym żyją Irlandczycy i I tak dalej, i tak dalej. Pierwszy ptak przeleciał nad naszym studiem, które jest pod gołym niebem, pod dublińskim niebem, pod gościnnym niebem Dublina. Na samym początku poranka mówiliśmy Państwu o tym, że zwiedziliśmy ten najważniejszy dom, w którym ogłoszono deklarację niepodległości.
The Mansion House.
I w Mansion House spotkaliśmy nie tylko lorda mera Dublina, ale też byłego lorda mera Dublina, pana Michaela
McDonka, bo z Tomaszem Szuskiem wczoraj zastanawialiśmy się, więc McDonka, bo tak specyficznie tutaj trzeba pochylać się nad tymi nazwiskami.
I to jest tak, że jak pan były mer Dublina się przedstawia McDonek, to wszyscy Irlandczycy wiedzą, skąd pochodzi, z jakiej rodziny, z jakiego miejsca w Irlandii.
Rzeczywiście tak jest. No tutaj ta, można powiedzieć, kastowość irlandzka ma sporą tradycję. W Irlandii ludzie się znają, więc jeżeli pytanie następuje where are you from, czyli skąd jesteś, to nie ma to kontekstu jakiegoś narodowościowego, ale takie bardzo lokalne, czyli jestem z Kerry, z Dublina albo z Korku.
A pan skąd jest?
Ja jestem z Menut.
Były mer Dublina, którego wczoraj spotkaliśmy, zapytaliśmy go o to, co Polacy wnieśli do Dublina. Posłuchajmy.
Well, the Poles make a very, very strong contribution. They're a very large section of our population now through immigration in recent years, and a very positive contribution to our economy, to our society, and to culture. And when I was Lord Mayor of Dublin for a year, the contribution of the Polish community and of all immigrant communities was very clear. Dublin, it's a very international city, a very diverse city.
Tomasz Szustek, tłumaczenie?
Polski wkład w kulturę i w życie społeczne Irlandii jest bardzo duży i jest bardzo pozytywny. Wtedy, kiedy byłem merem Dublina, często spotykaliśmy się z Polakami i bardzo doceniam ich wkład w nasze życie społeczne, a szczególnie w życie kulturalne.
Zadaliśmy kolejne pytanie Michalowi McDonakowi.
McDonce byśmy powiedzieli, odmieniając przez polskie deklinacje.
Michalowi McDonce. Kolejne pytanie dotyczyło Brexitu.
Well, no, we're not afraid of Brexit, but we are saying very clearly that no Brexit is good for Ireland, because the six northeastern counties of Ireland, the people there voted to remain in the EU, as does the rest of Ireland, want to remain in the EU for all its faults. We're not, we know it has its faults as well, but the majority on the island of Ireland want to remain in the EU, and it really is a disaster that part of our island would be taken out of the EU against the wishes of the people there. So we want to ensure that if Brexit does go ahead, it will cause a minimal disruption to Ireland, that we certainly will not have a hard border. And the party I represent, which is Sinn Féin, we want to ensure that there is a border poll, in other words, a vote in both parts of Ireland on Irish unity, because the reunification of Ireland is the best response to Brexit.
Nie obawiam się Brexitu, ale skoro do niego doszło, będziemy musieli ponosić jego konsekwencje. Z punktu widzenia Irlandii, to, że Brexit w ogóle dojdzie do skutku, każda opcja Brexitu będzie dla nas niekorzystna. Większość Irlandczyków w Republice Irlandii chce pozostania w Unii Europejskiej. Niestety Brytyjczycy zdecydowali inaczej i to spowoduje, że część Irlandii, część wyspy Irlandia zostanie odcięta od Unii Europejskiej. To może tworzyć problemy i to stworzy też granice. Jesteśmy oczywiście przeciwko twardej granicy i powrotowi patroli na granicy Irlandii Północnej i Republiki Irlandii. Ja jako reprezentant Sinn Féin optuję za tym, żeby referendum odbyło się i po jednej stronie granicy w Wielkiej Brytanii, w Irlandii Północnej i także w Republice. które zdecydowałoby, czy Irlandia Północna chce przyłączyć się do Republiki, czy pozostać poza Unią Europejską, ale w granicach Zjednoczonego Królestwa.
I ta odpowiedź świadczy o tym, że będzie się tutaj działo.
Rzeczywiście tak, wszyscy oczekują tego Brexitu, ale chyba to dla Irlandczyków jednak jest nawet dobre, dlatego że biznes i ludzie spłyną właśnie do Irlandii, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Panie i panowie, Studio Dublin, chcę rzec powiedzieć, ale nie, to jest poranek wnet z Dublina. Dzisiaj tak policzyłem miasto pięciu stolic, bo i Panama, i Bejrut, Dublin, oczywiście Kraków, Warszawa.
A ja bardzo chcę podziękować panu Jarosławowi Płacheckiemu za wizytę w naszym dublińskim studio. Trochę chłodno, choć Tomasz Wybranowski jest w marynarce, tak jakby to była wiosna, a może dlatego jest w tej marynarce, bo ptaki za chwilę zaczną śpiewać w naszym dublińskim studio.
Dokładnie. Chyba stałem się dusznie i sercowo Irlandczykiem. Panie i panowie, te ptaki tutaj słychać nad naszymi głowami. Jest tuż przed godziną siódmą, albo tuż po godzinie siódmej.
Zaraz powiemy dokładnie, bo przecież radio musi być precyzyjne, jeśli chodzi o podawanie czasu. Jest godzina 6:58. To może teraz trzecia odpowiedź byłego mera Dublina na pytanie dotyczące wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II. Ta wizyta w Dublinie to była druga pielgrzymka papieża Jana Pawła II, pierwsza w Meksyku, druga w Dublinie. Posłuchajmy, jak wspomina ją Lord Mayor.
Yes, indeed, I do indeed, yes. I was in Phoenix Park on that occasion, yeah.
And?
Well, it was a huge event, but obviously Ireland has changed quite a lot. There was a different scene, I suppose, for the current Pope when he visited. We've had the scandals in the Catholic Church. We have a population which is less uniformly Catholic as it used to be. We have a very diverse country, which I think is a good thing. I think we have made progress.
Tomek?
Oczywiście pamiętam wizytę Jana Pawła II w Irlandii. Byłem wtedy na mszy w Phoenix Parku. Teraz czasy się zmieniły i ta ostatnia wizyta papieska była w innej atmosferze ze względu na liczne skandale, które były udziałem Kościoła i też ze względu na to, że społeczeństwo się zmieniło i ma inne podejście do wiary. Ale ogólnie uważam, że poczyniliśmy przez te lata spory progres i jestem optymistą co do przyszłości.
Bardzo serdecznie dziękuję. To była rozmowa z tłumaczona przez Tomasza Szóstka, rozmowa z Lordem Merem byłym Dublina, Michaelem
McDonka.
A teraz, proszę państwa, będzie przegląd prasy i my tu z dublińskiego studia łączymy się z Warszawą, gdzie jest Antoni Opaliński.